Mam bardzo trudne zadanie, dlatego że w dyrektorium o tym kulcie tak za dużo nie ma, ale spróbuję coś wydobyć z tego. Ale najpierw chciałbym zaznaczyć, że trzeba wyjaśnić pewne terminy, które pojawiają się w dyrektorium, a więc sprawy terminologiczne. Dyrektorium bowiem w języku francuskim było opublikowane, a potem było tłumaczone na różne języki. Również to tłumaczenie, które mamy polskie. Występują następujące praktyki pobożne, które zaliczane są właśnie do tego, co jest otoczką liturgii albo uzupełnieniem liturgii. I tak, mamy pia exercitia, tłumaczone przez na język polski jako nabożeństwa, le pie exercice, le dévotion, zewnętrzne praktyki pobożności, la piété populaire, pobożność ludowa i religiosité populaire, czyli religijność ludowa. Według dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, najbliższe liturgii i najważniejsze są właśnie te pia exercitia populi Christiani. My wiemy, że ta nazwa, to pojęcie występuje w Konstytucji o liturgii. Nie będę przypominał, co ono oznacza, bo to wszyscy wiemy. Natomiast chciałem przywołać kilka wypowiedzi papieża Jana Pawła II, który bardzo popierał właśnie te praktyki pobożne. I tak, z okazji 25-lecia Konstytucji o liturgii napisał, że, cytuję, należy koniecznie zwrócić uwagę na pobożność ludową chrześcijan i na jej stosunek do życia liturgicznego. Nie można jej ani lekceważyć, ani traktować z obojętnością czy pogardą, gdyż jest ona bogata w różnorakie wartości i wyraża religijne nastawienie wobec Boga. Nabożeństwa ludu chrześcijańskiego i inne formy pobożności są pożądane i zalecane pod warunkiem, że nie będą zastępowały ani nie będą mieszane z celebracjami liturgicznymi. To jest 18 numer tego listu. Następnie w katechizmie Kościoła katolickiego również jest mowa o tych praktykach pobożnych, gdzie czytamy, że zmysł religijny ludu chrześcijańskiego i życie sakramentalne Kościoła wzbogacają, czyli uzupełniają różne formy pobożności, takie jak, i to są wyliczone, cześć oddawana relikwiom, nawiedzenia sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki i tym podobne. Te formy pobożności według katechizmu należy podtrzymywać i wspierać, ale także oczyszczać i pogłębiać. W katechezie nie należy więc ograniczać się jedynie do wyjaśniania liturgii, mszy świętej, sakramentów, roku liturgicznego, ale także wyjaśniać wiernym te formy pobożności ludowej, gdyż one są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują. I jeszcze najnowsza wypowiedź papieża Franciszka w Ewangelii Gaudium podkreśla duże znaczenie pobożności ludowej w kontekście ewangelizacji i inkulturacji. Teraz może nieco więcej na temat właśnie te pia exercitia. Jak już wspomniałem, Konstytucja o liturgii o tym mówi w numerze 13, a dyrektorium o pobożności ludowej zaleca te praktyki, które są zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w całym Kościele, ale także te, które są właściwe w kościołach lokalnych, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach wiernych, a nawet w rodzinach chrześcijańskich. Z tej racji podlegają one szczególnej trosce Kościoła i wiele z nich ma właśnie aprobatę Kościoła, są zalecane, a w razie konieczności korygowane. Zawsze jednak powinny mieć odniesienie do Bożego objawienia, zgadzać się z wiarą i prawami Kościoła oraz należy je sprawować według zwyczajów i ksiąg zatwierdzonych przez władzę kościelną. Dyrektorium zalicza je do typowych form pobożności ludowej i kultu chrześcijańskiego jako najbliższe liturgii Kościoła. Nabożeństwa, mówi dyrektorium, są także uwielbieniem Boga, a ich uczestnicy otrzymują dobra duchowe i siły do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego. Teraz pobożność ludowa, a religijność ludowa. To jest bardzo ważny temat, dlatego że nawet w dokumentach Kościoła te dwa określenia używane są zamiennie. A to nie jest to samo, bo co innego jest pobożność ludowa, a co innego jest religijność ludowa. Spróbuję to krótko wyjaśnić. W literaturze tych, którzy pisali na temat właśnie pobożności, religijności ludowej, między innymi ksiądz profesor Sobeczko napisał, że te pojęcia są trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nawet w dokumentach Kościoła bowiem nierzadko używa się ich zamiennie. Podobnie jest w dyrektorium, na przykład, cytuję, zdrowa religijność ludowa może być, jako rzeczywistość głęboko katolicka, skutecznym antidotum przeciw sektom i gwarancją wierności orędziu zbawienia. A dalej, pobożność ludowa stanowi pomoc w zachowaniu wiary. Dalej, religijność ludowa jest pierwszą i podstawową formą inkulturacji wiary, winna więc zawsze poddawać się kierownictwu liturgii i iść za jej wskazaniami. Dalej, pasterze powinni dokonywać rozeznania, które pozwoli zachować wartości obecne w religijności ludowej, aby ta celebracja liturgii, a przede wszystkim niedzielna i świąteczna, nie doznawała uszczerbku, lecz raczej została wzbogacona. A więc pobożność ludowa w rozumieniu dyrektorium jest formą prywatnego lub wspólnotowego, pozaliturgicznego kultu chrześcijańskiego, wynikającego z wiary chrześcijańskiej, który czerpie wzory oraz inspiracje z ducha, po francusku tam jest génie, i kultury własnego narodu. O pobożności ludowej można mówić jedynie w religii chrześcijańskiej, czyli związanej z Bożym objawieniem. Dyrektorium zalicza ją do prawdziwych skarbów ludu Bożego, przez który prości ludzie i biedni wyrażają swoją wiarę. Wyraża się w nich i podkreśla takie przymioty Boga jak ojcostwo, miłość, opatrzność Boża oraz Jego stała obecność wśród swego ludu. Z pobożności ludowej rodzą się takie postawy wewnętrzne wiernych jak cierpliwość, zrozumienie sensu krzyża w życiu codziennym, życzliwość dla innych, otwarcie się na inne przejawy praktyk pobożnych. To jest pobożność ludowa w rozumieniu właśnie chrześcijańskim. Natomiast religijność ludowa odwołuje się do powszechnego doświadczenia religijnego, które obecne jest w kulturze danego narodu, głównie w jego formach i praktykach wspólnotowych. Dlatego religijność ludowa obejmuje bogatszą rzeczywistość niż pobożność ludowa. Posługuje się środkami własnej kultury. Każdy naród wyraża swoją własną wizję transcendencji i swoją do niej relację właśnie w religijności ludowej. Przez to posiada własny ludzki wymiar i wielki walor duchowy. Dlatego pojęcia pobożność ludowa i religijność ludowa mogą odnosić się również do religii chrześcijańskiej, ale jest zasadnicza różnica, co próbowałem wskazać. Teraz le devotion, co to są to zewnętrzne praktyki pobożne w polskim tłumaczeniu dyrektorium? Należą do nich modlitwy, śpiewy, poszanowanie pewnego czasu, odwiedzanie świętych miejsc, pielgrzymki, medaliki, zwyczaje, które ożywiane wewnętrzną wiarą w szczególny sposób podkreślają relację wiernych do osób Trójcy Świętej, do Najświętszej Maryi Panny i do świętych. Mogą one odnosić się na przykład do przywileju łaski lub tytułu, który wyrażają, do świętych lub naśladowców Chrystusa lub ich roli w Kościele. I tutaj wyliczane są jakie te praktyki pobożne, te devotion zalicza do nich. Droga krzyżowa, adoracja krzyża, czytanie opisu męki pańskiej, płacz Maryi, godziny strapione i tak dalej. Via Lucis. Przechodzimy wobec tego, bo widzę, że czas leci, do kult świętego Józefa w dyrektorium, czyli do właściwego tematu.
To ja było... będę pilnował czasu, tak, księże profesorze. Ksiądz profesor uprzejmie, spokojnie mówi.
Dobrze. Dyrektorium wiele razy wspomina o świętym Józefie, najpierw w związku z rokiem liturgicznym, a więc Adwentem i okresem Narodzenia Pańskiego, Wielkim Poście, ale najobszerniej w rozdziale o kulcie świętych. To jest numery 218-223. Świętego Józefa jako patrona dobrej śmierci wymienia wśród licznych patronów, których pomocy wierni wzywają w różnych potrzebach. Święty Józef uczestniczył w tajemnicy zbawienia dokonanego przez Syna Bożego, zrodzonego co do ciała z Maryi Dziewicy, której był oblubieńcem i prawnym opiekunem Jezusa. Jemu Bóg objawił wybranie Maryi na matkę swojego Syna. Z nim były także związane dzieciństwo i młodość Pana Jezusa. Właściwe znaczenie kultu świętego Józefa pobożności ludowej należy rozważać w świetle konstytucji o Kościele i w kontekście kultu świętych w liturgii. Święci wspominani w liturgii są dla wiernych żywymi drogowskazami. Konstytucja o Kościele numer 50. Są wzorem postępowania, przykładem, który pobudza i umacnia w dobrym życiu. Jako naśladowcy Chrystusa wskazują drogę do świętości, czyli zjednoczenia z Chrystusem. Wstawiennictwo świętych opiera się na ich dwojakiej miłości do Boga i do ludzi. Świętych wzywamy ich pomocy, inwokacją, aby orędowali za nami, intercesją. Święci są już u Pana, bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej do Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego jak ze źródła i głowy wypływa wszelka łaska. To jest też KK50. Dlatego też to, co jest w Konstytucji o Kościele ogólnie o kulcie świętych, odnosimy także do kultu świętego Józefa. Dyrektorium zaznacza, że pobożność ludowa w czasie Adwentu jest głównie skoncentrowana na przygotowaniu się na przyjście Mesjasza. Z tym okresem związane są różne formy pobożności ludowej, cytuję, które umacniały wiarę ludu i z pokolenia na pokolenie przekazywały świadomość podstawowych treści tego okresu liturgicznego, numer 97. W Adwencie wierni rozważają liczne trudności i niewygody, które Maryja Dziewica wraz z Józefem znosiła w czasie swego błogosławionego stanu w drodze do Betlejem, a następnie w poszukiwaniu tam miejsca, aby porodzić dziecię. W nawiązaniu do tych faktów, w okresie Adwentu w niektórych krajach na ulicach miast organizuje się procesje, których celem jest ogłaszanie bliskich już narodzin Zbawiciela. W pewnych regionach Italii takie procesje nazywa się Jasna Gwiazda. Mają one przypominać poszukiwanie przez Józefa miejsca w Betlejem na narodziny Jezusa. W tradycji hiszpańskiej i latynoamerykańskiej procesje te noszą nazwę Posadas. To jest numer 99 dyrektorium. Dalej, ze świętem świętej rodziny związane jest które związane jest z pielgrzymką do świątyni jerozolimskiej na święto Paschy, dyrektorium wiąże jedynie prywatne modlitwy w rodzinach chrześcijańskich, uczestnictwo w Eucharystii i ogólnie tylko wspomina o innych nabożeństwach, nie wyliczając ich. Zaleca natomiast odnowienie zawierzenia rodzin opiece świętej rodziny z Nazaretu, błogosławieństwo dzieci według rytuału obrzędy błogosławieństw, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich złożonych w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa oraz do uroczystego złożenia sobie przyrzeczeń przez narzeczonych, którzy zamierzają utworzyć nową rodzinę. Z kultem świętej rodziny związane są także modlitwy, aby na jej wzór formować swój własny dom, przynależność do Stowarzyszenia Świętej Rodziny, akty strzeliste, w których wierni powierzają siebie samych jej opiece i proszą o jej obecność w godzinę śmierci. Dyrektorium zaleca, aby w święto ofiarowania pańskiego ukazywać wiernym takie cechy Józefa i Maryi, jak, cytuję, posłuszeństwo prawu mojżeszowemu, ubóstwo świętej rodziny oraz dziewictwo Matki Jezusa. Dlatego dzień 2 lutego stał się także świętem tych, którzy poświęcili się służbie Panu i braciom w różnych formach życia konsekrowanego. Numer 122. W okresie Wielkiego Postu i w ciągu roku, ponieważ uroczystość świętego Józefa przypada 19 marca, kiedy w Wielkim Poście, kiedy dominuje przygotowanie katechumenów do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz wezwanie wszystkich wiernych do nawrócenia i pokuty, dyrektorium stwierdza, że z tej racji w tym okresie są pewne trudności z dostosowaniem pobożności ludowej do liturgii. Jednak tradycyjne praktyki związane z kultem świętego Józefa w marcu są znane i dlatego marzec jest miesiącem świętego Józefa. Dalej, powinny one być się zgadzać z treścią i duchem odnowionej teologii Wielkiego Postu. Według dyrektorium święty Józef zajmuje ważne miejsce w pobożności ludowej w ciągu roku, właśnie przez to, że sięgający 17 zwyczaj, że każdego tygodnia środa poświęcona jest świętemu Józefowi oraz wspomina tak zwane nabożeństwo 7 śród na jego cześć, numer 223. Teraz krótko wstawiennictwo i naśladowanie świętego Józefa. To, co będę mówił, wynika właśnie także z dyrektorium. Jako człowieka sprawiedliwego Bóg wybrał Józefa na oblubieńca Maryi. Przez anioła objawił mu początek nadnaturalnego macierzyństwa dziewicy Maryi. Wyznaczył mu szczególną rolę, a mianowicie legalne wprowadzenie Jezusa do rodu Dawida, z którego według obietnicy miał się narodzić Mesjasz Zbawiciel oraz pełnienie przy nim roli ojca i stróża. To jest numer 214-218 i tam są odwołania biblijne. Dyrektorium podkreśla, że święty Józef jest skutecznym orędownikiem u Boga zarówno dla poszczególnych wiernych, jak i dla całego Kościoła. Ufając w jego stawiennictwo, papież Pius IX w 1870 roku oddał cały Kościół pod jego szczególną opiekę. Dla poświęcających się Bogu i wybierającym życie w celibacie dla Królestwa Niebieskiego, święty Józef jest, cytuję, wzorem i obrońcą dziewiczego stanu. Dla ludzi ciężkiej pracy, robotnicy, rzemieślnicy, pokorny cieśla z Izraelu jest wzorem szczególnym pracowitości, ponieważ według pobożnej tradycji przy śmierci świętego Józefa byli obecni Jezus i Maryja, jest on patronem umierającym, numer 220. Wtedy w modlitwach Kościół i zgromadzona wspólnota wzywa wstawiennictwa świętego Józefa, aby umierający, odchodząc z tego świata, spoczął w pokoju i zamieszkał w świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i wszystkimi świętymi Bożymi. Cześć oddawana Świętym nie pomniejsza chwały Bożej, lecz wyraża wdzięczność za zwycięstwo w nich łaski nad ludzką słabością i za świadectwo ich świętego życia. Nigdy jednak nie jest to kult adoracji, gdyż ten przysługuje tylko Bogu. Doskonałość życia chrześcijańskiego, określająca terminem świętość, nie jest owocem jedynie osobistych wysiłków, ale uczestnictwem w Bożej świętości i owocem działania Jego łaski. W kulcie świętych, zarówno tym liturgicznym, jak i w pobożności ludowej, nie można się jednak ograniczać jedynie do zewnętrznych praktyk. Najczęściej są to modlitwy, prośby o ich wstawiennictwo w sprawach doczesnych, ale należy patrzeć na świętych jako wzory życia w całkowitym zaufaniu Panu Bogu i naśladowaniu Chrystusa. Kościół w ich życiu ukazuje wiernym, jak mówi prefacja, wzór postępowania, dzięki ich wstawiennictwu udziela pomocy i obiecuje wspólnotę z nimi w niebie. Dyrektorium cytuje te słowa prefacji w numerze 211. Według dyrektorium wierni powinni naśladować świętego Józefa w następujących cnotach. I tu już mamy konkrety. W wierze wyrażającej się w całkowitym i odważnym przylgnięciu do zbawczego planu Boga. W doskonałym i milczącym posłuszeństwie woli Bożej. W miłości i wiernym przestrzeganiu Bożego prawa. W szczerej pobożności, nieugiętości w doświadczeniach, w dziewiczej miłości do Maryi oraz w działaniu w ukryciu. To jest z numeru 219. Święty Józef jest także przykładem dla wiernych w doskonałym wypełnianiu obowiązków Ojca, jego bowiem wiernej straży i opiece Pan Bóg powierzył Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że ten ostatni motyw jest szczególnie ważny dzisiaj, kiedy rola ojca w rodzinie jest jakoś deprecjonowana. Dyrektorium przypomina, że dla ojców Kościoła święty Józef był wzorem wypełniania religijnego wychowania dzieci w posłuszeństwie Bożemu prawu. Przytacza związane z tym następujące religijne działania świętego Józefa. Przyniesienie Jezusa do świątyni, aby poddać Go obrzezaniu i nadać Mu imię, wprowadzając w przymierze Abrahama. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Wypełniając przepisy prawa, święty Józef przedstawił dzieciom w świątyni i złożył ofiarę ubogich. W czasie prześladowania Heroda, uchodząc do Egiptu, zapewnił bezpieczeństwo Maryi i Jezusowi. Uczestniczył razem z Maryją i Jezusem w świętowaniu Paschy w Jerozolimie. W Nazarecie w czasie ukrytego życia Jezusa jako jego opiekun był jego ojcowskim autorytetem, któremu był poddany, ucząc go prawa i pracy. I praktyki pobożności ludowej związane z kultem świętego Józefa.
3 minuty jeszcze.
No nie dam rady, ale spróbuję. Dyrektorium stwierdza, że święty Józef zajmuje ważne miejsce pobożności ludowej. Odwołuje się do adhortacji Jana Pawła II, Redemptoris Custos i zaleca ich popieranie oraz rozszerzanie ze względu na przemożne wstawiennictwo świętego Józefa, to jest motywacja, oraz wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej każdy z wiernych pełni. Wśród najważniejszych pobożnych praktyk dyrektorium wymienia następujące. Szczególna modlitwa do świętego Józefa w środę każdego tygodnia. Nabożeństwo 7 śród na jego cześć. Liczne inwokacje kierowane do niego przez wiernych. Modlitwa ułożona przez Leona XIII do ciebie, święty Józefie. Nawet codziennie odmawiana przez wiernych. Litania do świętego Józefa, zatwierdzona przez papieża Piusa X. Nabożeństwo koronki do 7 lęków i 7 radości świętego Józefa. O tym będzie chyba dzisiaj po południu. Jeszcze tylko wspomnę o ważnej praktyce pobożności, mianowicie kult świętych wizerunków, obrazów. Zwłaszcza tutaj w Kaliszu nie można o tym nie powiedzieć, gdzie mamy właśnie ten obraz. I chcę tutaj zacytować z katechizmu Kościoła katolickiego, że święty obraz, ikona liturgiczna przedstawia przede wszystkim Chrystusa, ale także przedstawia świętych. W związku z tym katechizm przytacza bardzo ciekawe zdanie świętego Jana Damasceńskiego. Cytuję. Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, ani twarzy, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga. Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana. Katechizm numer 1159. Za pośrednictwem obrazów Kościół wyraża także ewangeliczne orędzie, złożone ze słów, że obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie. W związku z kultem jeszcze obrazów, dyrektorium wyraźnie mówi, że władze kościelne powinny dbać o to, aby była piękność, piękno, godność i jakość obrazów wystawionych dla czci wiernych, a do biskupów i kustoszy sanktuariów należy troska, aby reprodukcje świętych obrazów przeznaczone do użytku wiernych w domach i noszone przez nich nie były banalne, cytuję, i nie wprowadzały w błąd. Na wartości estetyczne związane z kultem świętych obrazów także zwraca uwagę katechizm, znowu przytaczając słowa świętego Jana Damasceńskiego. Cytuję. Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu. Podobnie jak widok natury pobudza me serce do oddawania chwały Bożej. Zostało mi jeszcze o pielgrzymkach do sanktuarium, ale to już będzie do doczytania, bo czas mi chyba minął już. Dziękuję bardzo.